Mikołaj Małecki, łączy nas karne. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wspólnie patrzymy na prawo karne na żywo, razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Miło mi Państwa gościć w kolejnym wydaniu naszego programu. A dzisiaj naszym gościem jest dr Ewa Habsda-Siwek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawniczka, psycholożka, kryminolożka. Prowadzisz m.in. zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UJ-u. Takie zajęcia na styku psychologii i prawa.
Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Dzień
Witam
dobry Państwu i mam naprawdę ogromną przyjemność, że będę mogła w ramach tego programu, tej inicjatywy opowiedzieć o rzeczach, które nie są dla wykształcenia prawnika takie oczywiste, a mianowicie o tym obszarze psychologii i prawa. Moje takie pochodzenie naukowe, dydaktyczne to kryminologia, natomiast to zgodnie z tytułem łączy nas karne.
Tak,
w którymś momencie nie da się kryminologii oderwać od prawa karnego, aczkolwiek zdecydowanie jest szersza i daje inne spojrzenie na pewne problemy, przede wszystkim na te zjawiska społeczne, które są na przedprożu prawa karnego. I też myślę sobie, że przynajmniej w Polsce badania kryminologiczne są niedoceniane, jeżeli chodzi o ich możliwy wpływ na proces legislacyjny, na tworzenie optymalnego prawa. Wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że mamy w niektórych obszarach regres. I to dotyczy różnych badań kryminologicznych, ponieważ kryminologia jest nauką interdyscyplinarną, czyli łączy perspektywę i psychologiczną, i socjologiczną, i ekonomiczną. I w tym sensie uważam, że jest ogromnym zasobem i kapitałem, z którego karniści mogą, powinni korzystać. Nie zawsze to czynią, ale to też nie wina samych oczywiście dogmatyków.
Natomiast, właśnie chciałbym dzisiaj, żeby nas trochę połączyło to prawo karne na styku psychologia-prawo. Najpierw Cię chciałem zapytać może właśnie o to, co jest w tytule naszego spotkania, o psychikę człowieka, a konkretnie psychikę przestępcy. Jak na to spoglądasz od strony właśnie kryminologicznej? Czy ta psychika przestępcy jakoś się specyficznie wyróżnia, tak biorąc pod uwagę porównanie do zwykłych ludzi?
To znaczy pytanie, które zadajesz, jest tak naprawdę jednym z kluczowych pytań kryminologicznych. Nazywane, ma zresztą swoją nazwę, jako pytanie tak zwane lombrozjańskie. Wprawdzie to, co Cezary Lombroso próbował tak nam wmówić o czynnikach, które wpływają na zachowanie człowieka, zostało dość zdyskredytowane i z tego punktu widzenia traktujemy jego pomysły jako archaiczne. Natomiast z perspektywy modelu badawczego, który zaproponował, czyli to zadane pytanie, czy przestępcy różnią się czymś od nieprzestępców, to jest wciąż pytanie aktualne, bo tak naprawdę poszukujemy tych różnych czynników albo właściwie ściśle powinnam powiedzieć czynników ryzyka, które mogą sprzyjać właśnie pewnym naruszeniom prawa. Natomiast pytanie nie jest proste, bo przestępczość jest bardzo złożonym fenomenem i myślę sobie, że w dzisiejszej rozmowie dotrzemy do tego, że trudno jest wrzucać do jednego worka przestępstwa nieumyślne, gospodarcze i te przeciwko życiu, zdrowiu, tak zwane z użyciem przemocy, bo to są zupełnie inne kategorie ludzi, inne kategorie motywacji do popełnienia tych przestępstw. Natomiast to, co zwykle budzi ogromne kontrowersje i budzi zaciekawienie, to co się dzieje z ludźmi, że naruszają właśnie te podstawowe dobra chronione. I dlatego, jeżeli mówimy właśnie o tych niebezpieczeństwach, pojawiają się takie stygmatyzujące określenia na sprawców, pojawia
Bestia,
się lęk. Tak, to już
wariat.
Właśnie staram się, z premedytacją nie używam takich terminów, bo uważam, że są absolutnie nietrafione.
Tak, mieliśmy też osobny odcinek programu Łączy Nas Karne, gdzie właśnie dyskutowaliśmy o tym, że mówienie na przykład o ustawie o bestiach, to już jest stygmatyzowanie, ustawienie dyskusji i też zniechęcanie społeczeństwa do tych sprawców. A to wspomniałaś Cezarego Lombrozę, który rzeczywiście tak trochę postępował, powiedzielibyśmy nawet patrząc z perspektywy tego nowoczesnego prawa karnego, trochę w taki sposób, że tych ludzi jakoś tak stygmatyzował wyglądem, tak jest przynajmniej w historii zapisane, że starał się, nie wiem, mierzyć długość nosa, nie wiem, rozpoznawać przestępców pod kształcie czaszki.
Kształt czaszki i tak dalej.
Ale czy przypadkiem nie jest rzeczywiście tak, że możemy go współcześnie rozpoznać właśnie, nie wiem, po psychice, po genotypie?
Nie
da się tak powiedzieć?
Nie można, tym bardziej, że Lombroso, tak jak mówię, był prekursorem, ma swoje pewne zasługi dla w ogóle zainicjowania kryminologii, to bezdyskusyjnie. Natomiast paradoksalnie teraz te biologiczne podejścia, które odwołują się właśnie do tych czynników genetycznych, o których wspomniałeś, o jakby trwałych elementach psychiki, o pewnych predyspozycjach, one wracają i są bardzo żywe na gruncie kryminologii. Natomiast w tej chwili nie traktuje tego się jako determinant, które muszą prowadzić do przestępstwa. Tu był ten błąd. Tak, że to nie jest tak, że nawet gen przestępczy, jeżeli kiedykolwiek, a wątpię, byłby znaleziony,
zobaczyć kształt twarzy i wiedział już, że to będzie przestępca.
Nie, my nie wiemy, że pewne, po pierwsze tak, czynniki genetyczne, te wrodzone, one współdziałają ze środowiskiem i ten współczesny model, a taki gene versus environment jest no, wiodący i tutaj tak naprawdę nie da się odkroić, oddzielić tego, od którego momentu powstają te, czy mocno oddziaływują te środowiskowe wpływy, różnego rodzaju, tak, od odżywienia nawet matki w życiu płodowym, przez doświadczenia potem, nie wiem, edukacyjne, przez narażenie na zanieczyszczenie środowiska. No tych czynników jest multum. I tutaj, jeżeli mogę powiedzieć o pewnej ewolucji też myśli kryminologicznej, to po pierwsze nikt już nie próbuje wytłumaczyć jakichkolwiek zachowań ludzkich, bo tak naprawdę zachowanie przestępne jest zachowaniem człowieka i wszystkie mechanizmy, tak, zachowania człowieka, które możemy opisać, tak, na gruncie psychologii i antropologii tutaj są istotne, ale nikt nie próbuje wyjaśnić zachowania człowieka tylko pojedynczym czynnikiem czy pojedynczą grupą. Mhm. To, że obowiązuje w ogóle w myśleniu o człowieku, o ludzkim zachowaniu perspektywa wieloczynnikowa, to nie jest żadne nowum. Natomiast nie da się rzeczywiście, czy bardzo rzadko można prowadzić badania wielozakresowe, które by objęły różne rodzaje czynników. W związku z tym, i to bardzo bym chciała zaakcentować, korzystając z tej możliwości i tego spotkania dzisiaj, że tak naprawdę nie tylko poszukujemy modeli, które mają charakter zintegrowany, i mogę powiedzieć, że przyszłość kryminologii należy właśnie do podejść zintegrowanych, takich, które integrują różne rodzaje czynników, na przykład społeczne, psychologiczne.
Bo słuchacze mogą nie być zaznajomieni.
To znaczy, można to na takim przykładzie użyć. Powiedzmy, że nie wiem, jest taka cecha, właściwość jak impulsywność, która może predestynować do pewnych gwałtownych zachowań. Nawiasem mówiąc, to nie jest jakby cecha sama w sobie negatywna, ona jest rozwojowa, ona się wygasza wraz z rozwojem centralnego układu nerwowego. Ale na to wszystko, co na przykład, nie wiem, dziecko, które jest impulsywne i tak zwanym dzieckiem trudnym, co się z takim dzieckiem stanie, to tak naprawdę zależy od odpowiedzi rodziców, wychowawców, na ile dziecko dostanie wsparcie, jak okiełznać na przykład swoje spontaniczne zachowania, nieumiejętność gratyfikacji odroczonej. Mhm. W związku z czym mamy tak naprawdę współgranie tych czynników społecznych, przy czym czynniki społeczne to nie tylko rodzina, to też szeroko rozumiane wpływy kulturowe, które w tej chwili są dużo bardziej konkurencyjne niż to było jeszcze, no nie wiem, dekady czy dwie temu. Nie na darmo się mówi, troszkę żartem, ale też i serio, że to Netflix w tym momencie wychowuje młode pokolenia. Mhm. To nie jest tak, że punktem odniesienia jest rodzina czy nasze społeczeństwo, tylko te różne, trudno powiedzieć, czy konkurencyjne, ale komplementarne. Tak, już nie mówiąc o mediach społecznościowych, zdecydowanie. Ale to, tak jak mówię, w związku z czym dobrze jest na przykład tak tłumaczyć zachowanie na przykład młodzieży modelami, które wytłumaczą zarówno te predyspozycje, które też przecież są ogólnie różne w zależności od fazy rozwojowej i są różne od płci. To też jest bardzo ciekawe. Inaczej dziewczęta i chłopcy adaptują się na przykład w środowiskach rówieśniczych. No i pytanie, jaka jest właśnie tutaj podatność, czy taka relaktancja, odporność na wpływy środowiskowe. I tutaj takie modele, które łączą perspektywę właśnie tą społeczną z elementami właśnie psychologicznymi, to są takie modele właśnie te integrujące. Mhm. I przecież też trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że wiele na przykład dotychczasowych teorii, również kryminologicznych, psychologicznych, odwołujących się do zachowania, musi być w określonych naszych współczesnych warunkach tak naprawdę reinterpretowana. To znaczy musimy zobaczyć, że inaczej tak definiowane są pewne cele, inaczej definiowane są potrzeby, dostęp tak również, nie wiem, do pomocy psychologicznej, wyzwania, które są inne. Natomiast dodatkowo jest jedna taka rzecz, która bardzo mocno rzutuje w ogóle na jakości badań i na wykorzystaniu tych modeli, a mianowicie grzech taki, no powiedziałabym, pierworodny niektórych badań, mianowicie polegający na tym, że no, wiele badań było prowadzonych tylko na mężczyznach. Kobiety są absolutnie niedoreprezentowane w badaniach kryminologicznych, ale też i psychologicznych. W ramach wykładu, który prowadzę z psychologii i prawa dla studentów właśnie naszego wydziału, odwołuję się do kilku przykładów.
Naszego wydziału, czyli...
Naszego Wydziału Prawa i Administracji, tak, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
na którym... Bo osobami, które słuchają tak, nasz program, to są też
mogą, również... Tak, to muszę powiedzieć, tak, mój wydział, naprawdę jestem dydaktykiem od 5 roku studiów, więc mam tu duże doświadczenie. I staram się
dla
pokazać
nas to nasz wydział, ale
tak, oczywiście
są całej
nie, to
Polski.
Tak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na przykład daję przykłady takich klasycznych, absolutnie klasycznych modeli psychologicznych, znanych nawet potocznie, które właśnie są tym grzechem, jak gdyby nieuwzględnienia płci żeńskiej w badaniach obarczone. Jedna to taka słynna koncepcja rozwoju moralnego Lorenz Kohlberga, większość badań, jeżeli chodzi o dylematy moralne, o sposoby rozwiązania, to były badania, które były prowadzone przez Kolberga i jego współpracowników na mężczyznach. Dopiero później, w latach 80. Carol Gilligan zwróciła uwagę na to, że kobiety mogą mieć zupełnie inną perspektywę w podejmowaniu pewnych wyborów moralnych. Drugim takim bardzo spektakularnym przykładem, i to jest zresztą przykład, moje takie odkrycie z ostatnich lat, którego trudno nawet szukać w podręcznikach psychologii jeszcze, to są badania nad stresem. Zwykle, gdy robię takie, powiedziałam sobie, warsztatowe ćwiczenie dla studentów, jak zachowują się w sytuacji zagrożenia, no to w gruncie rzeczy odpowiadają według takiego znanego modelu fight or flight, walcz lub uciekaj. Natomiast okazuje się, już udowodnione to zostało 2 dekady temu, że kobiety mają zupełnie inną hormonalną odpowiedź na stres. I ten nowy model w badaniach nad stresem, nazwany Tend and Befriend, są takie badania Shirley Taylor z Uniwersytetu Kalifornijskiego wraz z zespołem, to jest model, który bazuje na biologicznych czynnikach, na hormonalnej odpowiedzi na sytuację stresu. Wszyscy wiedzą, że adrenalina, że kortyzol buduje naszą gotowość i wtedy rzeczywiście jesteśmy skłonni właśnie do tej ucieczki, do walki. Natomiast odpowiedź, okazuje się, kobieca jest bardziej odpowiedzią społeczną. To jest to szukanie pomocy. Mhm. Można oczywiście z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że kobieta szybciej zacznie wołać pomocy, szukać tej pomocy w otoczeniu. Natomiast mężczyzna będzie bardziej skłonny sam, tak, gonić tego złodzieja czy napastnika, albo inaczej się zachować. To są dopiero takie pączkujące, raczkujące badania w tej materii, ale one pokazują, że potrzebujemy właśnie pewnej reinterpretacji tutaj tych różnych czynników. A poza tym, wracając, żeby nie zgubić tego wątku...
Właśnie zadałbym ci pytanie jeszcze doprecyzowujące do tego wyjściowego pytania. No weźmy tych zabójców na przykład, czy jakiegoś takiego brutalnego, rzeczywiście przestępcę popełnia przestępstwo też tak bardzo i brutalnie, i jest też agresywny, można powiedzieć, jest niebezpieczny. Czy jego psychika jakoś by się różniła od psychiki takiego obywatela, który nie łamie prawa?
To pozwolę sobie dokończyć, tak, odpowiem za moment na to pytanie, natomiast dołączę jeszcze tutaj takie uzupełnienie do tych modeli właśnie wieloczynnikowych zachowania człowieka. Ten dodatkowy element, mianowicie czynników sytuacyjnych. I jak pytasz mnie o zabójstwa, te brutalne, które się zdarzyły, to kryminologa interesuje nie tylko to, dlaczego ktoś tego dokonał i w jakiej konfiguracji, w jakiej relacji ze sprawcą, znaczy z ofiarą, czyli czy zna tę ofiarę, czy ona jest przypadkowa, ale dlaczego na przykład do danego czynu doszło w danym momencie. Dlaczego to jest ta ofiara, dlaczego tu i teraz, jaki nastąpił ten impuls, ten czynnik sytuacyjny, ten trigger, który po prostu uruchomił jego, no właśnie, różne przeszłe, nie wynikające z linii życiowej motywacje, doświadczenia. To jest bardzo ciekawy element i nad tym też się pracuje, dlatego te czynniki sytuacyjne są bardzo tutaj jakby wytłumaczalne i poszukuje się odpowiedzi na pytania. Natomiast próbując, bo oczywiście trudno to dać wyczerpującą odpowiedź, ale próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, czy psychika takiego zbrodzienia, bo to użyję terminu, którego używa profesor Płatek, on jest taki ogólny, troszkę taki ironiczny, tak, do tego traktowania właśnie zabójców jako osoby, które są właśnie tymi potworami, tam monsterami, to muszę powiedzieć, a akurat też na świeżo prowadzę zajęcia o zabójstwach, że tak naprawdę większość sprawców zabójstw to są normalsi, to są ludzie tacy jak ty i ja. I każdy z nas w pewnej określonej sytuacji być może też zachowa się w sposób nieracjonalny, kompletnie naruszający dobra, które podzielamy, bo badania i wywiady prowadzone z zabójcami, w ich narracjach, kiedy pytamy o motywację, oni absolutnie się zgadzają z tą normą, że nie zabijaj, to jest norma, której należy przestrzegać, ale uważają, że w ich sytuacji, jakiejś życiowej, po prostu popchnięto, oni musieli, oni po prostu nie mogli się inaczej zachować. Zresztą mogę się odwołać też do takich bardzo świeżych, wręcz ciepłych badań polskich nad zabójstwami. To jest też taka, powiedziałabym, świeżynka badawcza i bardzo ciekawie pociągnięta metodologicznie. Mianowicie w listopadzie 2022 roku ukazała się taka książka, Czarna Księga Przemocy w Polsce, Teraz koniec z tobą. Wydawnictwo z Niebieskiej Linii wydało to, tam zespół autorów, jest też nasza koleżanka z katedry, Magda Grzyb, też brała udział jakby w stworzeniu tej publikacji. I to jest bardzo ciekawa publikacja, dlatego że to jest publikacja, która przeanalizowała za rok 2021, więc bardzo świeżo, bardzo niedawno, te przypadki, w których w Polsce doszło do zabójstw. I ponieważ właśnie grupa badawcza nie mogła się doprosić różnych oficjalnych podmiotów o dokładne statystyki, te statystyki, nawet jak chodzi o zabójstwa, są bardzo mocno dziurawe, niepełne, niekompletne, I tam zresztą właśnie grupa badaczy opisuje te swoje trudności z pozyskaniem takich miarodajnych, wiarygodnych danych o tym w ogóle, ile tak tych czynów było. W związku z tym wymyślono, że spróbowano dojść do tych przypadków, które się zdarzyły w 2021 roku poprzez przekazy medialne. Bo tych zabójstw jest w Polsce na tyle niewiele, że w mediach lokalnych czy ogólnopolskich prawie wszystkie są mocno wyeksploatowane, szczególnie jak są drastyczne. I ta analiza fenomenologiczna tych właśnie przypadków zabójstw za 2021 rok w Polsce, więc tak jak mówię, mówimy to o naszych realiach, jasno pokazała, że większość tych czynów to są czyny dokonane na najbliższych, że one są w przebiegu przemocy domowej i że tak naprawdę nie można mówić o zabójstwach w Polsce, nie uwzględniając czynnika przemocy interpersonalnej, nie uwzględniając czynnika bardzo istotnego, a mianowicie alkoholu, nadużywania, bo to jest kluczowe dla wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. I tymi zabójcami nie są absolutnie jacyś tam psychopaci, to nie jest Hannibal Lecter, którego znamy, z Milczenia Owiec, który nam wytworzył taki archetyp, powiedziałabym też, takiego sprawcy, tak manipulującego.
Sobie człowiek chory psychicznie, on jest tym zbrodniarzem.
Chorzy psychicznie to jeszcze coś innego, bo chorzy psychicznie dokonują zupełnie z innej motywacji. Natomiast ja mówię w tym momencie o tych sprawcach, którzy ponoszą odpowiedzialność karną, którzy zostali uznani za osoby, którym można przypisać winę. Zasada winy jest to kluczowa. Natomiast jeżeli zapytałeś o osoby chore psychicznie, to jest jeszcze inna kategoria.
Właśnie to się czasami utożsamia w takim potocznym,
tak,
prawda?
Tak, rozumiem, bo jak może
coś
ktoś...
Coś jest nie tak? Jak to możliwe, że popełnił przestępstwo? Musi mieć coś nie tak z psychiką?
Zdecydowanie to jest dylemat. To jest zresztą dylemat, który w różnych światowych, takich najsłynniejszych przypadkach jest rozpatrywany i czasem budzi wątpliwości. Najlepsze zespoły biegłych psychiatrów, psychologów czasem nie są w stanie do końca odtworzyć, co się działo w psychice tego sprawcy. To jest w ogóle kwestia jakby opiniowania o poczytalności, udziału biegłych. To jeszcze jest inny wątek. Natomiast mogę powiedzieć tak, osoba chora psychicznie, która przynajmniej uwzględniając tą taką najdalej idącą przesłankę, która może wyłączyć zawinienie, czyli chorobę psychiczną, to jest osoba, która funkcjonuje w tej swojej chorej psychice. Ale pytanie, które tutaj padło na początku, czy psychika sprawców różni się od normalnych ludzi, to nie, o ile nie jest to proces chorobowy. Ale wtedy chorzy też są wśród nas, z tym, że też chciałabym zdestygmatyzować jakby taki mit, który jest często powielany, a mianowicie, że osoba chora psychicznie jest osobą niebezpieczną. Znakomita większość osób chorych psychicznie nie narusza prawa, to są osoby spokojne. Natomiast rzeczywiście jest taka grupa, która dopuszcza się brutalnych czynów, czasem w jakimś rzucie psychozy, czasem właśnie sprowokowana, ale to nie dlatego, że oni są chorzy psychicznie, ale dlatego, że ta choroba została albo niezdiagnozowana w ogóle, co się zdarza, albo zdiagnozowana źle, albo jeżeli nawet było leczenie, to często w sytuacji, w której ta osoba porzuca leczenie, przestaje brać leki i narzut psychozy, te właśnie typowe, znane gdzieś tam z filmów głosy, o mamy halucynacje, najczęściej urojenia, które prowadzą tak do zabójstwa, czy w ogóle do jakiegoś ataku. Używam w ostatnich latach takiego bardzo prostego przykładu, który tłumaczy to studentom, którzy nawet nie mają podstaw z zakresu psychopatologii, a mianowicie mężczyzna, który ma urojenia prześladowcze i widzi w wielu osobach, które mija na ulicy, policjantów, którzy za chwilę go zakują w kajdanki i w ogóle na wiek wieki amen zamkną w więzieniu. Ta osoba się boi. Ten chory głos psychiki mówi, uciekaj, bo to jest policjant. I co się wydarzyło? Wszedł do sklepu kupić jakąś drobną rzecz i w ekspedientce, która kucała przy półce, wykładała towary, zobaczył tak naprawdę w swoim chorym umyśle, kogo? Policjantkę, która za chwileczkę zakuje go w kajdanki.
I co się stało?
Wyciągnął nóż, który nosił obronnie, dźgnął po prostu, tak, niestety. Był to atak, to była sprawa nie o zabójstwo, ale o uszczerbek na zdrowiu. Ale bardzo często to też te takie kategorie czynów są kwalifikowane jako usiłowanie zabójstwa, tak? Bo niewątpliwie on obronnie, ale chciał tę osobę zranić, tak? Ale mówię, w tym wypadku, jeżeli osoba jest uznana w czasie czynu za niepoczytalną, mamy do czynienia z zupełnie inną ścieżką, tak? Proceduralną. I te osoby są traktowane na gruncie prawa karnego inaczej.
Czyli chcesz powiedzieć tak, podsumowując ten wątek rozmowy, że tak naprawdę przestępcą może być każdy z nas i tutaj po psychice, jakiejś takiej analizie psychologicznej czy psychiatrycznej konkretnej osoby nie da się przewidzieć z góry, ta osoba popełni przestępstwo. W związku z tym musimy z nią jakoś, nie wiem, pracować, reagować, Da się coś takiego zrobić, taką prognozę postawić?
Absolutnie tak, da się. To znaczy, tak jak wspomniałam wcześniej, nie mówi się w tym momencie o determinantach, o predestynacji do pewnych czynów, aczkolwiek niewątpliwie kumulacja pewnych właśnie negatywnych czynników ryzyka razem z obciążeniami środowiskowymi i sytuacyjnymi może doprowadzić do tego, że pewne grupy postrzegamy jako osoby, które są właśnie jakoś tam zagrożone. Zresztą tu nie trzeba mieć nawet żadnych tam specjalnych cech psychologicznych, takie zmienne jak płeć czy wiek są same w sobie czynnikami ryzyka. Ogólnie znana prawidłowość i na całym świecie, że tak powiem, potwierdzana w wielu badaniach, za większość przestępstw odpowiadają mężczyźni, to jeszcze w młodym wieku. Zresztą ten dylemat, dlaczego kobiety rzadziej naruszają prawo, wciąż jest nierozstrzygnięty. Tak zwany gender gap in crime dotyczy się różnych wytłumaczeń, ale wciąż nie są to wyjaśnienia kompletne. Natomiast rzeczywiście próbuje się je między innymi tłumaczyć, również jak zachowanie tych młodych mężczyzn, właśnie tymi czynnikami ryzyka. I te czynniki ryzyka każdy z nas może mieć, tak? Bo możemy być podatni na stres, możemy zachowywać się impulsywnie, możemy, nie wiem, mieć wyłączone ze względu na zmęczenie albo jakieś problemy życiowe, jakieś procesy samokontroli. Natomiast problemem tak naprawdę jest to, kiedy właśnie może dojść do nagromadzenia tych czynników, albo też z drugiej strony, i to jest ten dodatkowy element, który jest rozwijany ostatnio w badaniach, a mianowicie, czy przypadkiem, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, ma różne tam czynniki ryzyka, czy możemy mu przypisać określone czynniki ryzyka, czy determinanty zachowania, czy przypadkiem nie działają też czynniki te ochronne. I tu ten balans czynników ryzyka i ochronnych.
A możesz jakiś przykład podać właśnie? Czynniki ryzyka, czynniki ochronne.
Tak, to znaczy mogę w ogóle powiedzieć, przyniosłam nawet tutaj do pokazania Państwu taką, to jest taki arkusz z kwestionariusza HCR20, proszę, który jest taką współczesną metodą, zresztą wprowadzoną w tej chwili, weryfikowaną w Polsce do użycia. To jest ciekawa metoda, ona zresztą nie jest stricte psychologiczna. To jest tak zwane narzędzie ustrukturowanej profesjonalnej oceny ryzyka przemocy. Bo może wrócę do tego wątku, który tutaj już padł, że boimy się różnych przestępstw, czy przestępców, ale naprawdę boimy się tego, że ktoś nam fizycznie coś zrobi, tak? Że ktoś nas napadnie, uderzy, zgwałci. I to cię uruchamia, nie? Tutaj ten lęk. I ponieważ przez wiele lat badania na gruncie kryminologii były prowadzone w kontekście minimalizowania ryzyka recydywy, powrotności do przestępstwa, to muszę powiedzieć, że w tej chwili te badania troszkę zyskały inny wymiar. Bo tak naprawdę recydywiści najczęściej to są sprawcy drobnych przestępstw, ale powtarzalnych. Natomiast najbardziej boimy się właśnie tych, które dotykają w nasze życie, zdrowie, czy w ogóle poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym mogę powiedzieć, że mniej więcej od 2 dekad na całym świecie tworzy się właśnie te narzędzia, które pozwolą. Tak, mogę, oczywiście.
Co znajdziemy w tym?
To jest akurat skala dość rozpowszechniona, która, znaczy arkusz oceny HCR, ta nazwa pochodzi od 3 skal, które tutaj są uwzględniane. Skala historyczna to jest skala, która opisuje w linii życiowej człowieka, którego mamy, tak? Bo na przykład, nie wiem, na rozrabiał nieletni.
Czyli mamy jakiegoś konkretnego sprawcę?
Tak, mamy sprawcę, który jest w kręgu zainteresowania osób, które w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych uczestniczą. To może być osoba, która już naruszyła prawo, albo osoba, która, nie wiem, jest zagrożona na przykład ze względu na jakieś sytuacje rodzinne. I w tej skali historycznej, bo to też jest kwestia oczywiście zebranych danych, tak? Zebrania danych o sobie, zbieramy właśnie te znane nam z literatury czynniki i analizujemy, czy rzeczywiście dana osoba, o której chcemy taki profil prognostyczny stworzyć takiej osoby i opisać ją właśnie pod kątem ewentualnego narażenia na uwikłanie się w przestępczość, czy ona przypadkiem właśnie, nie wiem, nie zażywa substancji odurzających psychotropowych, czy nie jest ofiarą przemocy, albo czy sama nie była sprawcą nawet w młodszym wieku, czy nie ma zaburzeń psychicznych, czy nie ma za sobą prób samobójczych.
Czyli w przeszłość jakby patrzymy
tak,
tego
to znaczy
człowieka.
Czynniki historyczne opisują nam to, co już wiemy o człowieku, ale w przeszłości. One w dużej mierze mają charakter statyczny, to znaczy ta osoba już tego nie może zmienić, tak? Nie może oddziałać na to na przykład, że była molestowana w dzieciństwie, że została porzucona, że właśnie ojciec się alkoholizuje i nie wiem, bije na przykład tego adolescenta. Na to wpływu już nie ma. Natomiast w tym, bo wspomniałam o stosowaniu różnych środków udurzających, najczęściej w Polsce alkoholu, ale też różnych innych środków. To jest taki tak zwany czynnik dynamiczny, na który ewentualnie można oddziaływać, jeżeli on zostanie uznany za ważny, tak? W kontekście całościowego oglądu tej osoby. Znaczy z perspektywy prawa karnego możemy powiedzieć, że jest to zdobywanie wiedzy na temat właściwości warunków osobistych sprawcy. Tak? Mhm. Najczęściej oczywiście dokonuje się tego w ramach no, badania psychiatrycznego, psychologicznego, ale jeszcze dokończę te dwie skale, które tu są, bo można by osobno właśnie o tych narzędziach też dłużej opowiadać. To są skale kliniczne, takie, w których właśnie ewentualnie analizuje się wystąpienie zaburzeń psychicznych, czy o charakterze psychotycznym, ale też na przykład zaburzeń, no, bo do tych się zalicza też zaburzenia rozwojowe, na przykład różnego rodzaju opóźnienia intelektualne, edukacyjne, bo one też dają taki background, na przykład powiedzmy sobie przy jakichś wariantach upośledzenia umysłowego osoba może nie mieć zasobów poznawczych, żeby poradzić sobie na przykład w sytuacji, kiedy jest, no na przykład, nie wiem, doświadcza przemocy ze strony rówieśników. Także tu opisujemy również tego typu elementy. Natomiast trzecia skala jest bardzo ciekawa, bo to jest skala tak zwana zarządzania ryzykiem. I to zarządzanie ryzykiem, właśnie ryzykiem dopuszczania się czynów z użyciem przemocy, to jest, powiedziałam, taki główny leitmotiv badań kryminologicznych, też psychologicznych w ostatnich czasach. Czyli nie mówimy już o predestynacji do przestępstwa, czy do predestynacji, nie szukamy. Oczywiście niektórzy badacze próbują, tak, ten gen przestępczości odszukać. I rzeczywiście są takie modele badawcze, też na gruncie biologii czy genetyki, które poszukują na przykład związków określonych, występowania określonych genów, czy dysfunkcji różnych genowych z agresją. Ale agresja sama w sobie może być uznana właśnie za czynnik ryzyka, ale jest wiele osób, które jest agresywne, natomiast nie dopuszcza się przemocy interpersonalnej. I tu jest zadanie właśnie dla środowiska, dla rodziny, dla różnego rodzaju no, edukacyjnych czy psychoedukacyjnych programów, żeby wyłapać właśnie na przykład to problemowe dziecko, które jest same z problemami, które jest impulsywne, które razem z ojcem już pije, chociaż ma 9 lat. No mówię z takiej perspektywy troszkę rozwojowej, bo ona jest kluczowa no tak. dla rozwoju pewnych rzeczy i tak naprawdę myślę sobie, że no, przynajmniej moja linia życiowa była dość prosta, to znaczy chodziłam do szkół, edukowałam się, nie miałam takich negatywnych doświadczeń, ale dzieciaki czy adolescenci je mają i nie na darmo właśnie młodzież to jest ta grupa ryzyka, a poza tym to, co kryminolodzy często podkreślają, wczesna inicjacja przestępcza również jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. Bardzo trudno się, że tak powiem, zawrócić z tej ścieżki. Nawiasem, jeżeli wspomniałam już problematykę płci, to dziewczęta później zaczynają swoje incydenty, takie antyprawne i łatwiej jest tych jakby takiej ścieżki, powiedziałabym, antyspołecznej zawrócić. No to też pytanie właśnie, czy to wynika z biologii, czy z wychowania, czy z tej burzy hormonów. Tu można różne odpowiedzi dawać i tych odpowiedzi wciąż się szuka. Natomiast w pojedynczych przypadkach, bo do tej pory mówiliśmy o takich modelach teoretycznych, nie takich, które badacze rozwijają, natomiast w konkretnym przypadku to tak naprawdę, czy to będzie postępowanie w sprawach nieletnich, czy postępowanie karne wobec dorosłego sprawcy, no to naprawdę jest kwestia zebrania, poznania tej sylwetki, znalezienia danych. No i właśnie odpowiedzi na pytanie, czy ta osoba się czymś różni. Mhm. Ja może w tym momencie przewrotnie powiem, gdy mówimy o zabójstwach, to takie pytanie przychodzi nam łatwo, no bo rzeczywiście czymś się musi różnić ta osoba, tak, od zwykłego normalsa, który prawa nie narusza. Przy przestępstwach gospodarczych tak łatwo nie jest, no ale bardzo powszechne, demokratyczne przestępstwa, jak prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Znaczy trzeba mieć, no tak. Nie wiem, jaki gen ryzyka, albo, nie wiem, lekkomyślności, cokolwiek, jakbyśmy go nie nazwali, nawet potocznie, żeby wiedzieć. Wiemy, każdy wie, że no, jest to ryzyko, tak, osłabienia właściwości psychofizycznych, kiedy się po tych kilku głębszych czy po dwóch piwach wsiada do samochodu. No ale działa tu pewien mechanizm decyzyjny. Ale nic mi nie będzie, przecież ja mogę, przecież mnie złapią. Czyli jest taka pewna no, nieracjonalność zachowania mimo posiadania przesłanek, które by warunkowały decyzję.
Pewnie tak, przez środowisko.
To jest jeszcze inna kwestia.
Rodzinę, tego tak. typu czynów.
Oczywiście, ale to jest właśnie kwestia środowiskowa i też kulturowa, bo w niektórych państwach to nie ma mowy, żeby ktoś z imprezy wyszedł, że wyjechał, wrócił własnym samochodem. W Polsce też się ta percepcja zmienia, dużo tu się zmieniło pod tym kątem, ale jeszcze długa droga przed nami. Tylko powiedziałam tak przewrotnie o tym przestępstwie, bo ono jest powszechne, ono jest częste i też jeżeli mówimy tam o osobach, które trwale naruszają na przykład właśnie ten artykuł 178a, to będą to osoby, które nie tylko mają problem decyzyjny czy samokontrolą, ale to są prawdopodobnie prawdopodobnie osoby, które są uzależnione od alkoholu albo przynajmniej piją problemowo, skoro nie dostrzegają tego.
Czyli tak naprawdę jest problem w ogóle z przypisaniem odpowiedzialności za ten czyn?
Zdecydowanie, ale w tych krótkich postępowaniach, w których się wymierza karę za to przestępstwo, jeszcze poprzez dobrowolne poddanie się karze, tam nie ma miejsca na zdiagnozowanie tego, czy ta osoba jest uzależniona, czy nie, dlatego mamy sporo recydywistów na przykład, tak? Wśród pijanych kierowców. Ale to jest tylko przykład, że przestępczość jest bardzo złożonym fenomenem. Nawiązując jeszcze raz do nazwy tego programu, łączy nas karne. W pewnym momencie z tego ogromu wiedzy kryminologicznej, o której ja tutaj opowiadam, czy psychologicznej, dotyczącej motywacji sprawcy i jego sylwetki, no musimy się jakoś tam zredukować do tych czynów, które są już zabronione i które powinny być ścigane przez prawo karne. No i wtedy zadanie dla karnistów, jak manewrować tutaj w ogóle wykrywaniem przestępstw, jak zrobić, żeby te ewentualne środki oddziaływania były jak najbardziej adekwatne. I wtedy również, no, istotne jest to, co wiemy o sprawcy, żeby można było dostosować te środki oddziaływania, zaproponować środki, które będą nie tylko adekwatne do czynu, ale proporcjonalne tutaj też do tego zawinienia, które, no właśnie, które musimy zrozumieć tak naprawdę, co w linii życiowego było, że ktoś na przykład przeciwko najbliższym, tak, skierowuje swoją właśnie agresję.
To a propos tego wątku miałbym właśnie pytanie, co psycholog może poradzić prawnikowi w takiej sytuacji? Jak psychologia może pomóc prawnikowi? Masz też przy sobie książkę właśnie Psychologia i prawo. To zresztą jest też tytuł twojego wykładu, który prowadzisz na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawda? Tak. Psychologia i prawo.
Tak. Zgadza się, udało się taki wykład otworzyć.
W ogóle cię też dopytam o te książki, które przyniosłaś, ale zacznijmy właśnie od tego tytułu Psychologia i prawo. Czy te dziedziny idą jakby ze sobą w parze, czy powinny iść w parze? Właśnie co psycholog może
zdecydowanie tak.
To powiedzieć, znaczy, poradzić prawnikowi?
Może, to znaczy może powiem, tak będzie mi łatwiej wytłumaczyć to jednak na przykładzie takich moich wcześniejszych zainteresowań. A jeszcze jedną książkę pokażę. Taka moja pierwsza duża publikacja nosi tytuł Diagnoza stanu psychicznego sprawcy, a rozstrzygnięcia w procesie karnym. To były duże takie badania, tak, które do pracy doktorskiej przygotowywałam już jakiś czas temu. Ale to były badania, które między innymi udowodniły, że tak naprawdę psycholog sam z siebie praktycznie w postępowaniu karnym, przynajmniej rozpoznawczym, nie funkcjonuje. Tylko zazwyczaj jest takim dodatkiem do diagnozy psychiatrycznej, co wynika jakby z uregulowania kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, który mówi, że właśnie ewentualne wątpliwości co do poczytalności sprawcy mogą być rozwikłane właśnie poprzez opinię biegłych, co najmniej dwóch biegłych lekarzy, psychiatrów. Natomiast mogę też napomnieć, bo taka dyskusja trwała, kiedy obowiązujący kodeks karny był wtedy jeszcze na etapie przygotowań legislacyjnych, była propozycja, żeby obowiązkowo również w wydaniu takiej opinii brał udział psycholog. To ze względów czysto praktycznych nie przeszło, bo też w większości sytuacji jest tak, że te opinie, które mają zweryfikować ewentualne wątpliwości, bo ktoś mówił, że leczył się psychiatrycznie, bo miał uraz głowy, który mógł rzutować na samokontrolę. Tych okoliczności jest mnóstwo. One są w orzecznictwie bardzo szczegółowo opisane, jest to szeroki katalog. I w większości przypadków te opinie przynoszą konkluzję biegłych, że nie było wyłączenia poczytalności, tylko zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania postępowaniem była zachowana. Ale możliwość przypisania zawinienia, czyli jak gdyby uznanie sprawcy za poczytalnego, wcale nie oznacza, że ta osoba nie przejawia pewnych zaburzeń. W związku z tym te ewentualne, bo to zazwyczaj właśnie w takich rozbudowanych badaniach ambulatoryjnych, nie tych krótkich, albo w czasie obserwacji sądowo-psychiatrycznej, jeżeli rzeczywiście jest przeprowadzona solidna diagnoza psychologiczna, która jest zresztą immanentną częścią często kompleksowej opinii właśnie takiej psychiatryczno-psychologicznej, to ona tak naprawdę daje nam bardziej szczegółowe dane dotyczące nie tylko tego człowieka, kim on jest teraz, ale jaka była właśnie ta linia życiowa? I tutaj można powiedzieć, że kłania nam się, tak, Sigmund Freud, kłania nam się psychologia w takim wymiarze tego, że wszystko, tak, co przeżywamy, nas kształtuje, każdy element doświadczenia nas buduje i zostaje. I zostaje albo w sposób taki budujący, albo jest takim też czynnikiem obciążającym. W związku z tym to, na co próbują odpowiedzieć psychiatrzy w tej opinii, to nie tylko te wyznaczone tam przepisami, regulacją artykułu 202 KPK, wskazania, że trzeba się wypowiedzieć, czy tempore criminis ta osoba była poczytalna, czy ewentualnie było jakieś ograniczenie, czy może stawać przed sądem, czy trzeba bądź nie trzeba stosować środki zabezpieczające. Najważniejsze jest to tak naprawdę poznanie sprawcy, bo przecież sąd orzekający widzi tego sprawcę na rozprawie dość krótko. Natomiast możliwość obserwacji sprawcy w toku obserwacji sądowo-psychiatrycznej na oddziałach jest naprawdę bezcenna. to nie tylko wtedy psychiatrzy, to są raporty pielęgniarskie, to jest zachowanie tej osoby do personelu innego, ochroniarzy, pielęgniarzy.
Takie też śledzenie zwykłego życia, codziennego życia tej osoby, chyba dużo może powiedzieć.
Adaptacja, poza tym przecież niektórzy próbują symulować chorobę psychiczną, więc jest też czas na przykład na weryfikację, na wprowadzenie farmakoterapii. No to są bardzo złożone już zagadnienia psychiatryczne, bardzo ciekawe. W każdym razie w takim, powiedziałabym, szeregowym postępowaniu problemem jest to, żeby w ogóle taka solidna, rzetelna opinia się pojawiła. I pewnym paradoksem jest to, że jeżeli sprawca przejawia jakieś poważniejsze zaburzenia, to zwykle jest albo przy poważniejszych czynach, które są mu zarzucane, jest wysyłany na obserwację sądowo-psychiatryczną i wtedy mamy więcej informacji o tym sprawcy. To, czy sąd z nich korzysta, czy indywidualizuje wymiar kary, to już jest zupełnie inna historia.
Mhm. To korzysta, czy nie? Z twoich doświadczeń, badań, z literatury?
To znaczy, powiem tak, z moich badań wynika, że niekoniecznie korzysta. W poważniejszych sprawach, w takich, które dotyczą poważnych czynów, jeszcze takich medialnie nagłośnionych, oczywiście tak. Poza tym w sytuacjach, w których na przykład są rzeczywiście wątpliwości, które na przykład, nie wiem, dwie sprzeczne opinie biegłych co do tego, czy sprawca był poczytalny, czy nie. I wtedy mamy już rzeczywiście egzaminowanie, wysłuchanie tych biegłych przed sądem, tak już bardziej powiedziałabym po amerykańsku, taka większa kontradyktoryjność. No wtedy rzeczywiście może dojść tutaj do pewnego, powiedziałabym, starcia. Ale mówimy wtedy o sprawach, które są już rozpatrywane przez sąd okręgowy, przez sędziów z większym doświadczeniem. Natomiast sprawa o zabójstwa, te prostsze, trafiają do sądów rejonowych. I tu muszę powiedzieć, że też z badań, które w ostatnich latach prowadziłam, to były badania nad właśnie aktami, znaczy badania aktowe nad zabójstwami. Prowadzone to były badania w sądach dla Krakowa i dla Katowic. Zauważyłam bardzo duże zróżnicowanie regionalne i coś, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Mianowicie to, że zdarzały się sprawy, zdarzyły się nam się w puli tam prawie setki spraw. 2 czy 3 przypadki, w których było skazanie za zabójstwo i w których w ogóle nie było złożonej apelacji. Tylko było mało tego, jedno dobrowolne poddanie się karze, co już naprawdę wzbudziło ogromny mój opór. No ale osoby, właśnie sprawcy byli z dość takich, powiedziałabym, właśnie kiepskich środowisk społecznych. Nie zadbali sami o to, nie zadbał również prokurator, który z karą się zgodził. No ale jeżeli nie ma uzasadnienia w sprawie o zabójstwo, to tak naprawdę w ogóle nie wiemy, co się dzieje. I ja mogę powiedzieć jedną rzecz, jeżeli już jesteśmy tutaj jakby w wątku praktyki, a mianowicie to bardzo ładnie podsumowała Magdalena Budynkulik, nasza koleżanka karnistka z Lublina, która w swoich takich dużych badaniach powiedziała, że zazwyczaj strona przedmiotowa przestępstwa jest dobrze opisana, ale jeżeli chodzi o stronę podmiotową przestępstwa, to jest bardzo kiepsko. To jest z wielu powodów.
Tak, stronę podmiotową tylko wyjaśnimy, czyli umyślność, nieumyślność, motywację,
intencje. Tak, na tym się kończy. Intencje. Ale ta motywacja też jest bardzo często upraszczana do głównego motywu.
Tak, nawet się nie wykazuje czasami zamiaru, tylko raczej wnioskuje się z tego, że ktoś coś zrobił, to znaczy, że miał zamiar.
No tak, Mikołaj, no właśnie, ale zamiar to jest działeczka do uprawienia przez karnistów, a przeciętny człowiek niekoniecznie musi to zrozumieć. Natomiast te powikłania, różne tam zawiłości ludzkiej psychiki są rzeczywiście dość trudne i tutaj, ponieważ ja jestem wychowanką, mogę powiedzieć, profesora Gierowskiego, który jest prawnikiem, psychologiem, jest to rzeczywiście mój mentor, taki naukowy i też przyjaciel, to od niego przejęłam w różnych moich badaniach to jego rozumienie motywacji, zresztą wyjątkowe, bo niewiele osób rozwija taką problematykę motywacji sprawcy właśnie w kontekście prawnokarnym. To jest koncepcja motywacji, która zakłada, że liczy się osobowościowe tło motywacyjne i sytuacyjne, a to osobowościowe właśnie odzwierciedla tę linię życiową, to wszystko, co było. I dla psychologa to jest rodzaj takiego wyzwania intelektualnego, żeby odkryć, co zaważyło na tych właśnie wyborach człowieka. Dlaczego mimo tego, że gdzieś miał szansę inaczej pokierować swoim życiem, ale tego nie dokonał.
A to chcesz powiedzieć, przepraszam, że ci przerywam, chcę tylko postawić kropkę nad przysłowiową. Chcesz powiedzieć, że ten sprawca przestępstwa jest tak troszeczkę uprzedmiotawiany poprzez brak w ogóle zainteresowania organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości jego życiem wewnętrznym, jego psychiką.
To może za daleko idące stwierdzenie, natomiast powiedziałabym, że myślę sobie, że w niedostateczny sposób analizuje się procesy motywacyjne sprawcy. Aha. Zresztą trudno się dziwić, biorąc pod uwagę to, że nawet bardzo dobrzy sędziowie też nie zawsze, jeżeli nie są pasjonatami psychologii, to niekoniecznie się muszą tym interesować. Osoby, które się tym interesują, nasz już były prezes Izby Karnej, sędzia Paprzycki, był absolutnym pasjonatem psychologii i psychiatrii sądowej. Pisał na ten temat, też publikował i to była osoba, która rzeczywiście potrafiła dostrzec te niuanse. Natomiast myślę sobie, że mamy też teraz sporo literatury, sporo wydawnictw, w których możemy doczytać i też sędziowie, jeżeli są oczywiście zainteresowani, to mogą sporo wiedzieć. Nawet w ostatnim czasie ukazało się wiele publikacji bardzo dobrych, bardzo ciekawych z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej, które też mogę tutaj Państwu polecić. Natomiast trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie wpaść w pułapkę tych medialnych spraw, tych nieszczęsnych, różnych seryjnych, publicystycznych, znaczy publikacji o seryjnych mordercach, które tak naprawdę są wyjątkowymi sytuacjami, tak jak wspomniałam wcześniej i starałam się to przekazać. Rzeczywistość nasza, tak, Anno Domini 2023 z ostatnich badań, rzeczywistość polska, popandemiczna, po COVID-zie jest taka, że większość czynów naruszających życie zdrowie to są czyny przeciwko najbliższym, że są to czyny tak, że tak powiem, w których zawsze jest, zawsze, albo po stronie sprawcy, albo ofiary, albo po obu stronach bardzo dużo alkoholu. I to są czyny, które gdzieś mają w tle przemoc domową. W związku z czym to jest ten paradoks, że boimy się, że będziemy napadnięci w tej tam ciemnej uliczce, a tymczasem najbardziej niebezpiecznie jest w domu, tak?
Za ciszę domową.
Tak.
Dobra, Mateuszu, mamy pytanie. Ewo, jesteś w stanie zmierzyć się z pytaniami?
Z pytaniami, oczywiście.
To tak, dajemy,
jak
Mateuszu.
Proszę.
Ja czytam, a ty odpowiadasz.
Dobrze.
Pan Bartosz pyta, czy osoba o osobowości dyssocjalnej to psychopata?
W obecnej nomenklaturze, to znaczy tak, osobowości psychopatycznej w klasyfikacjach psychiatrycznych nie ma i została ta osobowość psychopatyczna zastąpiona właśnie osobą aspołeczną, antysocjalną, asocjalną, przy czym to też nie są do końca terminy precyzyjne, ponieważ w różnych klasyfikacjach ICD-11 obecnie inaczej to już troszkę opisuje, inaczej DSM-5, czyli amerykańska klasyfikacja zaburzeń psychicznych, ale można powiedzieć, że psychopatia to są osoby właśnie jakoś tam aspołeczne, to znaczy rys aspołeczny, rys naruszania prawa jest elementem, który jest wskazywany, przy czym osoby o osobowości tak zwanej psychopatycznej, to samo w sobie jest kontrowersją, absolutnie nie muszą naruszać prawa. Świetnie też funkcjonują w świecie. W związku z czym nie ma znaku równości pomiędzy właśnie byciem psychopatą, a naruszaniem prawa. Absolutnie nie. Natomiast tak, osobowość antyspołeczna, czyli niektórzy mówią osobowość nieprawidłowa w strukturze osobowości, nie w cechach, ale w strukturze. Tak, to są terminy psychiatryczne, które też ewoluują, ale które mogą być jakby traktowane z pewnym przybliżeniem jako synonimy psychopatii, takiej rzeczywiście zdiagnozowanej.
Dobra, super. Idziemy do następnego.
Bardzo proszę.
Pan Albert pyta, jaka jest różnica między psychopatą a socjopatą? To takie terminologiczne ustalenia widzę na początek, ale to chyba dobrze.
Tak, tak.
Ustalmy sobie pewne rzeczy.
Możemy powiedzieć tak, że to znaczy ta psychopatia to tak jak mówię, termin, którego oficjalnie w psychiatrii nie ma. Natomiast socjopatia to jest taka osoba, która bardziej wykorzystuje swoje talenty w zakresie manipulowania osobami i po prostu, można powiedzieć, brutalnie wykorzystuje inne osoby dla swoich celów. Czyli tutaj jakby wzmocnienia, które dostawała, pewne nagrody za swoje zachowanie mogą wzmacniać tutaj jakby utrwalanie się takich zachowań. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że socjopatia to bardziej termin wciąż publicystyczny niż psychiatryczny. Ostatnio sporo właśnie jest też publikacji na ten temat i nie mówię, że nie ma tutaj pewnego ziarna prawdy, natomiast psychiatra musi się posługiwać terminami, które w tych klasyfikacjach psychiatrycznych ma. Natomiast do opisu publicystycznego oczywiście one są przydatne. To podobnie jak z charakteropatią, które zresztą wprowadził do języka polskiej psychiatrii kilkadziesiąt lat temu profesor Bilikiewicz. Ono się nie przyjęło, ale chodziło właśnie o osoby też takie, które mają pewne skłonności charakterologiczne do manipulowania ludźmi, do jakby wykorzystania ich do własnych celów. Po prostu.
Jak rozumiem, i psychopata, i socjopata w perspektywie artykułu 31, czyli tego mówiącego o niepoczytalności, one są poczytalne czy niepoczytalne?
Poczytalne, zdecydowanie. Aha. Chyba, że jest jakieś inne zaburzenie współistniejące. Natomiast generalnie osoby właśnie psychopatyczne to są osoby, które mają absolutnie rozeznanie tego, co robią, wykorzystują swoje talenty, to często osoby o wysokiej inteligencji, o że tak powiem, dużych zasobach intelektualnych również. Natomiast są to osoby, które kierują się głównie w swoim myśleniu, bo to też jest kwestia procesów poznawczych, no taką perspektywą egocentryczną.
Czasami się mówi, że politycy są...
Znaczy, o, zdecydowanie. Tak.
Na polityków się nadaje.
Nawet chciałam to powiedzieć, ale bałam się, czy moment temu wyjmujesz to z mojej głowy. Nawet miałam powiedzieć, że tak, ale nie tylko prezesi wielkich firm. No czasem trzeba być twardym. Przy czym no właśnie ktoś, kto się prezentuje jako twarda osoba, która nie liczy się z pracownikami, z jakimiś kosztami różnych zmian w korporacjach, to niekoniecznie musi być psychopata. To niekoniecznie. W związku z czym osoba, która nawet się prezentuje jako taka nie licząca się z zdaniem innych, niekoniecznie musi taką być. Ale akurat do weryfikacji właśnie psychopatii jako pewnej takiej właściwości no, psychologicznej. Mamy też już właśnie narzędzia, tak jak tej chwili opowiedziałam Państwu o tym narzędziu ustrukturowanym, narzędziu profesjonalnej oceny ryzyka przemocy. Podobnie mamy właśnie tą tak zwaną checklist, psychopath checklist. Te narzędzia nie mogą być stosowane jako pojedyncze, tak oczywiście do diagnozy człowieka, natomiast jako elementy składowe, całościowej, wyczerpującej jakby no, oceny, diagnozy psychologicznej tak naprawdę. Oczywiście tak, ale to już mamy też te nowe modele, które mówią, że tą wielość różnych składowych opisujących osobowość psychopatyczną możemy no, jakby zredukować, czy możemy ją opisać najprościej według takich dwóch jakby zasadniczych czynników, izolacji emocjonalnej i też niektórzy mówią braku empatii, ale wciąż badania trwają, więc bardzo możliwe, że za kilka lat nowy model psychopatii będzie też obowiązywał.
Czyli takie bardzo racjonalne osoby, które nie kierują się emocjami, tylko kalkulacją zimną dla siebie, korzyść, poszukiwanie nie licząc się z innymi,
tak
można
to
opisać?
Tak, nie licząc się z innymi, można to opisać. To są takie osoby, które potrzebują bardzo silnych bodźców, żeby przeżywać swoje emocje, więc te emocje ich nie blokują. One z trudem jakby przeżywają współczucie, dlatego też mogą zadawać cierpienie, już mówiąc o takich brutalnych sprawcach.
Pamiętam profesor Wetulani kiedyś wypowiadał się o sztucznej inteligencji i powiedział, że gdyby sztuczna inteligencja rzeczywiście osiągnęła ten poziom taki samoświadomości, to na pewno miałaby w sobie ten rys psychopatyczny, ponieważ byłaby przede wszystkim racjonalna, a nie byłaby emocjonalna, właśnie nastawiona na empatię,
to znaczy inaczej, nie rozpoznawałaby emocji, bo nawet najlepsze modele rozpoznawania stanów emocjonalnych no, aż nie będą tak doskonałe jak w tym niuansie, tak jak my się tak widzimy czy rozumiemy. Ale to jest w ogóle, myślę sobie, szerszy problem. Może o tym też powinnam powiedzieć, że rozważając tutaj, czy nie wiem, tutaj dyskutując z Tobą o różnych wątkach, jak poznać człowieka tak naprawdę, to poruszamy się w takim aksjologicznym temacie, jak poznać człowieka, jak zajrzeć w głąb umysłu, jak poznać tę psychikę. I tak naprawdę najlepsza diagnoza psychologiczna, która będzie dokonywana przez świetnego, nie wiem, klinicystę z doświadczeniem, to będzie zawsze tylko diagnoza przybliżona, dlatego że my sami czasem nie umiemy nazwać swoich stanów, albo nie umiemy powiedzieć, dlaczego coś zrobiliśmy. W związku z tym to też taka moja troszkę jakby takie dydaktyczne przyzwyczajenie, że tłumaczę studentom, że tę wielość, złożoność ludzkiej psychiki no, trzeba jakoś zredukować do zestawu takich zmiennych, które po pierwsze poddają się badaniu, które po drugie są mogą być nazywane i zrozumiane, czyli psychologowie właśnie mają te różne konstrukty, takie jak psychopatia, introwersja, inne, które pozwalają opisać człowieka w miarę wszechstronnie, a w szczególności w diagnozie sądowo-psychologicznej odwołujemy się do tych konstruktów, które mają większe znaczenie przy osobach naruszających prawo, bo jakieś cechy na przykład kreatywności. No, psychologia twórczości jest fantastyczną dziedziną, ale nikt nie pyta na przykład sprawców o to, czy są kreatywni, bo to jest drugorzędne z perspektywy ewentualnej odpowiedzialności.
Musimy zawęzić ten zestaw.
Tak, zawężamy cech. Zestaw tych cech. I siłą rzeczy będzie to jakoś tam zawężony opis. Natomiast są pewne oczywiście też modele diagnostyczne, tak, o co należy zapytać, co jest kluczowe dla późniejszego zachowania, dla prognozy, dla jakby interwencji ze sprawcą tu i teraz. Ale generalnie podstawą jest oczywiście poznanie i nawet powiedziałabym tak bardziej górnolotnie, to jest rozmowa, to jest spotkanie z tym człowiekiem. Spotkanie psychiatry czy psychologa to jest spotkanie twarzą w twarz z człowiekiem, który dopuścił się potwornych czasem czynów, ale no, chcemy go zrozumieć. I tutaj mogę, pozwolę sobie Państwu tutaj taką książkę może pokazać.
Dobra.
Akurat ją
to
czytam.
Zanim przejdziemy do następnych jeszcze pytań, pokaż.
Pokażę. To jest książka, którą napisała psychiatra sądowy Gwen Atchett, Diabeł, którego znasz. To jest dosłownie sprzed kilku tygodni. Wydawcy jest ukazała się książka. Bardzo ciekawa, bardzo dobra, która opisuje właśnie przypadki, z którymi w praktyce właśnie ta psychiatra sądowa Brytyjka spotkała się w długiej praktyce, też terapeutycznej. To zresztą jest nowość, ponieważ u nas terapia indywidualna dla sprawców przestępstw no, chyba tylko incydentalnie się znajduje, natomiast Brytyjczycy takie eksperymenty prowadzą.
Czy może zaznaczymy fragment jeden?
Tak.
Mogę przeczytać?
Tak, proszę
czytać.
Oczywiście.
Lubię porównywać umysł do rafy koralowej. Myślę o nim jak o tajemniczym i złożonym, ciągle przetwarzającym informacje o organizmie, obfitującym zarówno w rzeczy piękne, jak i niebezpieczne.
Tak, zdecydowanie bardzo. Dziękuję za. Tak, mogę tutaj się odwołać, bardzo mi się podoba. W ogóle pewne rzeczy w tej książce odzwierciedlają moje doświadczenie i moje spojrzenie na osoby, które naruszają prawo. Ten cytat pokazuje, że no, w naszych umysłach no, są elementy dobra, zła. Już nie chcę tu bardzo filozoficznie mówić, czy człowiek jest z gruntu dobry, zły, ale chciałam się odwołać w tym miejscu do też słynnego psychologa społecznego, do Filipa Zimbardo, który w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie rozwijał taką koncepcję, a jest badaczem, który wiele tam już ma swoich zasług, ale rozwinął koncepcję bohaterskiej wyobraźni i postawił taką tezę, że w pewnych warunkach każdy z nas może być właśnie albo tym skrajnym zbrodnieniem, albo bohaterem. I to jest piękne, bo rzeczywiście czasem nas okoliczności budują. No tyle,
tyle o sobie wiemy, sprawdzono.
Ile nas sprawdzono i coś na rzeczy jest. W warunkach, powiedziałabym, pokojowych, no nam się może wydaje, tak, że jesteśmy racjonalni, że nie wiem, nie dopuścimy się niczego złego, głupiego, ale tymczasem tak nie jest. I w niesprzyjających warunkach, a Filip Zimbardo prowadził te badania akurat w kontekście wpływu społecznego, chodziło o zachowanie żołnierzy amerykańskich w Iraku, ale rozwinął to później w swoich publikacjach, no ewidentnie dowiódł, że tak, różne rzeczy się mogą nam przydarzyć, nawet jak sobie tego nie wyobrażamy. To jest jedna rzecz, a przy tym wszystkim to, co jest ważne i to jest takie przesłanie, które też czasem tak właśnie dydaktycznie mówię do moich studentów, że jeżeli chcemy budować jakąś samoświadomość, racjonalność i być dumni ze swoich wyborów, to naprawdę pracujmy na swoją autonomię, na dojrzałość wewnętrzną. A jesteśmy jakoś tam zależni, tak? I jesteśmy w sieci różnych zobowiązań i radzimy sobie z tym lepiej albo gorzej. Też z tego powodu w ostatnich latach też bardzo mocno interesuję się adolescencją, jak tym okresem rozwojowym, który tych ludzi kształtuje, bo to też jest ten niebezpieczny okres. Przy czym to też
to jest ta historia tutaj, która jest w tej ankiecie, prawda?
Tak, historia,
poznanie
ale
historii
jeszcze
człowieka, żeby się dowiedzieć o nim czegoś teraz i na przyszłość.
Na przyszłość.
Zobaczyć, co z nim będzie.
Tak naprawdę to jeszcze też się posługujemy coraz częściej w ostatnich latach na gruncie psychiatrii, psychologii sądowej różnymi perspektywami temporalnymi. To jest bardzo ciekawa też perspektywa terapeutyczna, dlatego że no, przeszłości nie można już zmienić. Człowiek, który na przykład w psychozie zabił kogoś bliskiego, kiedy dostaje leki, uświadamia sobie, co zrobił, bardzo często jest w tragicznym stanie. To są tendencje suicydalne. Często do tego dochodzi. On musi z tym żyć. Ja jeszcze z tej książki jeszcze jedną rzecz bym zacytowała, że sytuacja, w której ktoś zabija człowieka, zmienia życie tego też sprawcy. Tak? Do końca. Ale mamy takie przypadki. Ludzie wracają do funkcjonowania. To już temat na osobną rozmowę. Natomiast wspominając o tych jakby perspektywach temporalnych, chciałam to jakby podkreślić, ponieważ tak naprawdę jakakolwiek interwencja terapeutyczna powinna być zahaczona w przyszłości. Ktoś, kto nie widzi siebie za 5-10 lat, nie może siebie zobaczyć. I wracając do adolescentów, którzy, jak mówią ostatnie badania, którzy dojrzewają nie tak, jak się zwykło sądzić, do 20 roku życia, do 24, do 25, wręcz ten rozwój centralnego układu nerwowego następuje. Umysł jest jeszcze plastyczny. Możemy sami zadbać tak o to, jak sobie to życie zaprogramować. I całe życie się rozwijamy. Warto gdzieś rozmówić się przede wszystkim z samym sobą, tak? Czego chcemy, jakie są nasze potrzeby, jaka jest nasza motywacja do zrobienia różnych rzeczy i to jest gwarant tego, że będziemy się czuli sami ze sobą dobrze. A jeżeli będziemy się czuli sami ze sobą dobrze, albo przynajmniej nawet jeżeli dokonujemy wyborów, które nie do końca nam odpowiadają, ale dokonujemy tego w sposób racjonalny, łatwiej nam będzie przejść pewne kryzysy życiowe. Bo nie ulega wątpliwości, że takim pewnym wspólnym mianownikiem dla osób, które naruszają prawo, jest to, że mają one niską odporność na stres, że mają zewnętrzne lokowanie kontroli, to znaczy, że wierzą, że dużo zależy od otoczenia, od jakichś niekorzystnych sytuacji, a mało zawierzają sobie. Psychologia też posługuje się takim pojęciem sprawczości, to ja też bardzo lubię. Mhm. Jeżeli ja czuję, że coś ode mnie zależy, to ja nad tym pracuję.
No to jest albo ciekawe, bo przecież w prawie karnym cały czas mówimy o sprawcy,
tak.
A tak naprawdę się może okazać, że ten nasz sprawca w sensie prawnokarnym nie bardzo wierzył, że on jest sprawcą swojego życia, że
tak,
może kształtować swoje życie.
Absolutnie, to muszę powiedzieć, że z tych, że są takie też publicystyczne prace, wywiady z zabójcami czy z osobami, które gdzieś tam, nie wiem, dokonywały rozbojów albo innych czynów, to jest kwestia tego, co się z nami dzieje. Zresztą w terapii na przykład też to, takiej dość trudnej grupy sprawców, jak sprawców, którzy dopuszczają się czynów na tle seksualnym, przecież uświadomienie sobie, w jaki sposób ktoś chce zaspokojenia tych swoich potrzeb i że nie może tego chcieć zaspokajać tu i teraz, tylko że no, pewne jednak normy chroniące inne osoby go obowiązują. To jest ta samoświadomość i proces terapeutyczny jest ukierunkowany na to, żeby tej osobie przywrócić też no właśnie samoocenę i poczucie tego, że zależy od siebie.
Dwa pytania jeszcze.
Bardzo
proszę. Idziemy, Mateuszu, daj następne. I czytamy i wyzwanie dla Ewy. Jeśli oskarżony w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny, to na wynik procesu karnego może mieć wpływ wynik arkusza oceny HCR, który potwierdzi, że oskarżony ma wysoki poziom ryzyka przemocy?
Znaczy przede wszystkim na etapie diagnozy poczytalności z tego narzędzia się nie korzysta. To jest narzędzie, które jest właśnie wykorzystywane do terapii na późniejszych etapach w postępowaniu wykonawczym
żebyśmy
tak,
go monitorowali po skazaniu.
I tak naprawdę ten arkusz, który może i powinien być stosowany przez prawników, został w Polsce w tej chwili zawłaszczony przez psychiatrów sądowych, którzy robią badania. I on na przykład służy do monitorowania postępów w terapii osób, które odbywają tak karę albo odbywają środek zabezpieczający.
Także
to nie jest ocena, tak, to nie jest ocena, która jest dana. Tak.
Czy widzisz, że tutaj na tym polu jest coś jeszcze do zrobienia, ale to krótka odpowiedź, tylko właśnie na etapie wykonywania kary, bo tak się trochę skupiamy rzeczywiście w prawie karnym na etapie przypisania odpowiedzialności karnej, a co się potem z tym sprawcą dzieje w zakładzie karnym na przykład?
To znaczy akurat jednostki penitencjarnej, pracownicy służby więziennej od lat, czy intuicyjnie, czy nie, dokonują różnych wersji prognoz kryminologicznych, bo to tak naprawdę oni będą, szczególnie ze sprawcami
skazanymi, na własne potrzeby, prawda?
Tak, na długoterminowe kary. I oni mogą z tego narzędzia absolutnie skorzystać, bo to narzędzie przede wszystkim będzie mówiło, ono może wskazać, jakie są obszary problemowe i może najprostszego przykładu użyję. Jeżeli jest osoba, która jest uzależniona od alkoholu albo od środków odurzających, to ona nie pójdzie do przodu ani ze swoim życiem, ani z terapią, ani z niczym, jeżeli tego problemu nie rozwiąże. To, czy ta terapia się uda, czy nie, może być w warunkach zakładu karnego, może być w warunkach ambulatoryjnych, to wszystko zależy, tak? Jakie jest orzeczenie. Ono musi sobie uświadomić te mechanizmy, które naruszyły tę jego psychikę. Tak naprawdę to uzależnienie, ten przymus psychiczny brania pewnych substancji, on zdominował życie. Znam wiele przypadków, jest takich, że nie doszłoby tak do czynu zabronionego, gdyby nie uzależnienie, które sprawca bo zwykle je wypiera, tak? Które wypiera. Także to narzędzie, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest narzędzie do monitorowania postępów. Natomiast innym problemem są oczywiście przesłanki ustawowe, nieostre, tak? Ocena tego wysokiego czy bardzo wysokiego prawdopodobieństwa, no ale to już, że tak powiem, ustawodawca tam taki pasztet zgotował i psychiatrzy, psychologowie muszą sobie z nim poradzić, ale to już też temat na
osobną dyskusję. Tak. Mateuszu, jeszcze czwarte.
Ostatnie pytanie.
Dobra. Pan Bartosz, co pani doktor sądzi o orzekaniu przez sąd psychoterapii ambulatoryjnej tytułem obowiązku okresu próby? To jest artykuł 72 Kodeksu Karnego. Czy to dobry sposób na resocjalizację skazanego? Dlaczego sądy tak rzadko decydują się na kierowanie skazanych na psychoterapię? Chodzi o orzekanie psychoterapii tytułem obowiązku okresu próby. Przy warunkowym zawieszeniu na przykład.
Dobrze. Tak.
To znaczy
przede
kary.
Wszystkim tak. Tu jest taka bardzo duża różnica pomiędzy orzeczeniem terapii jakiegoś środka zabezpieczającego, które właściwie może być bez zgody. Natomiast przy właśnie takich warunkowych zawieszeniach na okres próby, tam musi być wyraźna zgoda. No a motywacja, czy przynajmniej nawet taka instrumentalna zgoda skazanego jest konieczna. I tu muszę powiedzieć, że po prostu czasem te osoby, no nie do końca, nawet jak one powiedzą, że chcą i sądy orzekną, no niekoniecznie to się musi powieść. Dlatego, że ta osoba bardzo często mówi, że chce właśnie dlatego, żeby uzyskać na przykład to warunkowe zawieszenie, a osoby uzależnione od alkoholu, jeżeli zostaną w warunkach wolnościowych, no bardzo często porzucają, tak? Bo pokus jest wszędzie.
Taka trochę kalkulacja na etapie, jak sprawa jest przed sądem, a potem już nie bardzo chcemy skorzystać, skorzystać z tej możliwości, że ktoś nam pomoże, a ten sprawca chyba tak tego nie odbiera. Tylko tak, bardziej jest to jeszcze, traktowane jako dolegliwość tego leczenia się.
Tak, nie jestem pewna, czy pan zapytał o psychoterapię. W ogóle można orzec terapię i tak naprawdę sędziowie nie orzekają psychoterapii z bardzo prostego powodu. Psychoterapię może prowadzić psycholog albo też psychoterapeuta, psychiatra, ale tylko w warunkach, jak ma dokładnie tę osobę zdiagnozowaną i może dostosować te potrzeby. Natomiast sędzia nie potrafi ocenić tych potrzeb psychologicznych. One są, nawet jeżeli mamy jakąś sylwetkę sprawcy opisaną, to ona jest wtórna, tak, wobec tutaj orzeczonego środka. Poza tym, jeżeli w ogóle wchodzi w grę warunkowe zawieszenie wykonania albo inne wersje tam środków jakichś czy oddziaływań probacyjnego, to wtedy myślę sobie, że lepszą opcją jest to, co proponuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, to znaczy ewentualne zobowiązanie sprawcy do poddania się leczeniu. No, ewentualnie, jeżeli sprawca to leczenie, tę terapię, na przykład uzależnienie zakończy, nie wprowadzanie kary do wykonania. Tutaj, ale tak, no, sędziowie, tak jak mówię, nie chcą decydować, bo nie wiedzą, co im psycholog może zaproponować, a poza tym jest kwestia jeszcze kosztów. Psychoterapia kosztuje, w związku z czym w warunkach czasem paradoksalnie na przykład oddziałów terapeutycznych w zakładach karnych terapia uzależnień, czy nawet terapia inna może być łatwiej prowadzona. Mamy te oddziały też dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości, tak? Właśnie te
dla psychopatów czy seksualnych. Lepiej dla tego sprawcy, gdyby został skazany na karę bezwzględną, trafił do zakładu karnego i tam można by było mu pomóc?
Tak, paradoksalnie tak. To zresztą jest jedno z moich zaskoczeń zawodowych, kiedy współpracowałam z więziennikami przez jakiś czas i okazało się, że te oddziały terapeutyczne mają bardzo dużą skuteczność w sensie takim na przykład abstynencji, zachowania przez ileś lat. Dlatego właśnie, że, no przepraszam już za żart tak na koniec tego spotkania, ale do zakładu karnego bardzo trudno jest wnieść flaszkę alkoholu.
No tak.
W związku z czym ta przymusowa abstynencja w czasie pobytu sprzyja tak naprawdę terapii. Natomiast jeżeli ktoś powie, że on się zgodzi, tak, do szpitala Babińskiego albo na Wielicką, on tam będzie chodził na terapię, a spotka kumpli, którzy mówią, no nie bądź frajer, raz się z nami napij, no to wtedy cały, mówię, misterny plan terapii tak naprawdę ginie. Ale to już jest kwestia bardzo złożona, motywacji terapii, tak zwanej krótkiej interwencji. To już jest zadanie dla psychologów, no, których sędziowie, powiedzmy sobie, słuchają rzadko. Teraz mamy większe możliwości od 2015 roku zastosowania środków zabezpieczających i tam rzeczywiście ta terapia, ale to też jest problematyczne pojęcie, bo to może być albo psychoedukacja, albo złożona psychoterapia. Tego ustawodawca nie dookreśla i tak naprawdę wtedy przerzucono wiele zadań na oddziały psychiatryczne, na też ambulatoria psychiatryczne, troszkę odbarczając jednostki penitencjarne, ale no, nie do końca chyba zdając sobie sprawę z ogromu potrzeb, tak, w tym zakresie. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, Mikołaju, że czasem sprawca jest bardziej zaopiekowany właśnie w zakładzie karnym, ale żeby tam się jakby znaleźć, no to musi mieć dostatecznie też długi wyrok, bo czasem jak ten wyrok jest krótki, no tak, to nawet się nie doczeka
nie
na miejsce na oddziale
wyleczyć
terapeutycznym. I to jest też ten dylemat, taki paradoks, ale to jest, myślę, paradoks, którego dzisiaj ta trudność, której nie rozwiążemy, ale warto wiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach.
Tak.
I czasem właśnie nawet długość odbywania kary i niemożność już, tak, na przykład dostania się na miejsce w terapii, terapii uzależnień, no, rzutuje na później. Nie mówiąc już o dylematach innych, jeżeli ktoś ma odbywać 10 lat, no to kiedy go wysłać? Na początku kary, pod koniec? No bo on nie będzie w tym oddziale przez cały okres, tak, wykonywania kary. Znaczy niektórzy są, ale to wyjątkowe przypadki. To jest też kwestia tego, jak my w ogóle widzimy więziennictwo, jak w ogóle widzimy, tak, i budujemy ten system wykonania, generalnie oddziaływania na sprawcę, którego powinniśmy, no, zdemotywować skutecznie, żeby on nie wrócił, tak, do systemu. No ale niektórzy sprawcy wracają. I to nie zabójcy, ale nie alimenciarze, pijani kierowcy. I dlatego też mówię, pochylamy
czyli
się
okazuje
nad
się, że
sprawców
trochę,
w innym kontekście.
Trochę ci przestępcy, którzy mogą mieć jakieś zaburzenia psychiczne, to od czego zaczęliśmy, a psychika przestępcy niekoniecznie sprawia, że on jest rzeczywiście groźny, czy że będzie recydywistą. Czy być może ten obraz przestępczości w Polsce wynika z popełnienia przestępstw przez zupełnie inne osoby?
Tak, zdecydowanie. No a poza tym, no, też koncepcja uniemożliwienia ci sprawcy najpoważniejszych przestępstw na tyle długo, tak, są w systemie penitencjarnym, że dosłownie rzeczywiście, i to jest czasem argument właśnie taki populistyczno-penalny, że zamknijmy ich na jak najdłużej, to nie będą niebezpieczni, ale to jest tak naprawdę zamknięta droga. To jest myślenie bardzo fałszywe, dlatego że nic dla nas poza kosztami społecznymi nie wynika z długoterminowych kar wolności. Nie na darmo Norwegowie Andersa Breivika skazali na maksymalny wymiar kary 21 lat. On prawdopodobnie jako rzeczywiście typowy taki skrajny psychopata, manipulatywny, pewnie z tego więzienia nie wyjdzie, ale nie było w społeczeństwie norweskim dyskusji, że skoro taka zbrodnia i zaplanowana, to w takim razie przywróćmy dożywocie albo karę śmierci.
No tak.
A u nas się wyciąga czasem takie armaty, niestety czynią to politycy dla doraźnych celów, no ale to już jest zupełnie inna opowieść. Natomiast mówiąc o psychice sprawcy, wszyscy tak naprawdę mamy umysły, które się ukształtowały w takich innych warunkach, mechanizmy psychologiczne ludzkiego zachowania są identyczne dla ludzi, którzy prawo naruszają i dla tych, którzy go nie naruszają. Natomiast dlatego też psychologia jest tak fascynująca i warto ją i studiować, i czytać o niej. Co polecam też gorąco prawnikom.
Tak, właśnie i właśnie ten pomoc między psychologią i prawem staraliśmy się dzisiaj tak troszeczkę zbudować.
Pokazać,
tak, Ewo, bardzo Ci dziękuję za
Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Wszystkim, którzy mnie wysłuchali albo wysłuchają też w podcaście, bardzo dziękuję za zaproszenie, Mikołaju.
Właśnie a propos podcastu, zachęcamy Państwa do odsłuchiwania programu Włącz Nas Karny, również w formie podcastu. Wszystkie poprzednie odcinki dostępne w tej postaci. Naszym dzisiejszym gościem była dr Ewa Habsda-Siwek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze raz Ci, Ewo, bardzo serdecznie
dziękuję. To była moja przyjemność.
Za odwiedziny w programie. Bardzo przyjemna dyskusja.
Dziękuję.
Szanowni
i
Państwo,
żegnam się z Państwem.
Żegnamy się z Wami w tym odcinku. Zapraszam na kolejne odcinki programu Łączy Nas Karne. Relacje z każdego odcinka również do przeczytania na portalu karne24.com. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
Do widzenia Państwu. Dziękujemy bardzo.